No, teraz zapraszamy już na drugą audycję w ramach projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele, realizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka.
Drodzy słuchacze, witamy w drugiej audycji w ramach piątej edycji projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele. Dzisiejsze słuchowisko poświęcone jest zagadnieniu władzy, a także ustrojowi Polski i Litwy. Władza jest pewnym układem zależności między dwiema jednostkami bądź grupami społecznymi, z których jedna strona może kierować działaniem drugiej, nawet wbrew jej woli. Kierowanie to odbywa się za pomocą wydawania poleceń, których wykonanie może być egzekwowane w ostateczności za pomocą użycia siły. Władza państwowa, inaczej nazywana polityczną, to specyficzny typ władzy sprawowanej przez wyspecjalizowany aparat urzędniczy, której poddane jest społeczeństwo zamieszkujące określone terytorium państwowe. Władza w państwach demokratycznych opiera się na uznaniu jej prawowitości przez obywateli ze względu na fakt wyłonienia rządzących w demokratycznych wyborach. W instytucji wyborów najlepiej można dostrzec działanie teorii umowy społecznej, której autorem jest wybitny myśliciel epoki oświecenia Jean-Jacques Rousseau. Rousseau twierdził, że władza opiera się na niewypowiedzianej umowie, na mocy której społeczeństwo, będące suwerenem, czyli źródłem wszelkiej władzy państwowej, powierza sprawowanie władzy w swym imieniu wybranym przez siebie przedstawicielom. Teoria umowy społecznej wraz z koncepcją suwerenności narodu stanowią filozoficzny fundament nowocześnie pojmowanej demokracji. Podstawą prawidłowego funkcjonowania państw demokratycznych, a jednocześnie zabezpieczeniem, że demokracja nie przerodzi się w dyktaturę, jest trójpodział władzy, czyli wydzielenie w ramach władzy państwowej władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które powinny wzajemnie się ograniczać. Ustroje niemal wszystkich współczesnych państw demokratycznych zostały zbudowane w oparciu o te zasady. Nie oznacza to jednak, że relacje między poszczególnymi władzami w ramach ich podziału zawsze ukształtowane są tak samo. W zależności od charakteru ich wzajemnego wpływu na siebie wyróżnia się trzy podstawowe systemy ustrojowe: parlamentarno-gabinetowy, prezydencki i półprezydencki, które dokładniej zostaną omówione w artykule, który ukaże się na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w najbliższy piątek. Litwa i Polska to przykłady opartego na trójpodziale władzy systemu parlamentarno-gabinetowego, zmodyfikowanego jednak w stosunku do klasycznej wersji brytyjskiej. Podstawy ustroju Litwy określone są w Konstytucji Republiki Litewskiej z 1992 roku. Władza ustawodawcza na Litwie sprawowana jest przez jednoizbowy parlament nazywany Sejmem, który posiada wyłączną kompetencję uchwalania ustaw. W litewskim Sejmie zasiada 141 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję. Sprawowanie władzy wykonawczej zostało podzielone między prezydenta i rząd. Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą, czyli prawo wniesienia do Sejmu projektu ustawy, który staje się następnie przedmiotem obrad parlamentu. Po wyborach parlamentarnych prezydent mianuje premiera, a ponadto ma prawo nadawania odznaczeń czy stosowania prawa łaski w stosunku do skazanych przez sądy. Rząd z kolei opracowuje budżet, którym potem dysponuje, koordynuje pracę poszczególnych ministrów i wyznacza kierunki polityki państwa. Oprócz tego również posiada inicjatywę ustawodawczą. Rząd, w przeciwieństwie do prezydenta, ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, czyli może zostać odwołany w przypadku utraty poparcia sejmowej większości. Władza sądownicza sprawowana jest przez niezależne od dwóch pozostałych władz sądy, w których orzekają niezawiśli sędziowie. Niezawisłość jest konstytucyjną zasadą polegającą na tym, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko konstytucji i ustawom oraz są wolni od jakichkolwiek nacisków. Wszystko po to, by w każdej sprawie mogli zachować obiektywizm i wydawać sprawiedliwe wyroki. Ustrój Polski nakreślony został w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu, będącymi dwoma izbami polskiego parlamentu. Senat tradycyjnie nazywany jest Izbą Wyższą, jednak w praktyce jego kompetencje są skromne i poza nielicznymi wyjątkami ograniczają się do kontrolowania oraz dopełniania działań Sejmu. Każda ustawa musi zostać uchwalona najpierw przez Sejm, a później przez Senat, który ma prawo uchwalenia do niej poprawek albo odrzucenia ustawy w całości. Gdy to nastąpi, ustawa wraca do Sejmu, który ma jednak prawo przeforsowania ustawy w uchwalonej przez siebie wersji, jeśli odrzuci uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Większość bezwzględna oznacza, że za przyjęciem ustawy głosować musi więcej niż 50% wszystkich głosujących, a więc za musi głosować więcej posłów niż przeciw oraz tych, którzy postanowili wstrzymać się od głosu. Większość zwykła, potrzebna do uchwalenia ustawy po raz pierwszy, wymaga jedynie, żeby liczba głosów za była większa od liczby głosów przeciw. Nie bierze się natomiast pod uwagę głosów wstrzymujących się. Większość kwalifikowana z kolei, potrzebna choćby do zmiany konstytucji, wymaga określonej ułamkiem części posłów, na przykład 3/5 albo 2/3, którzy muszą głosować za, by dana ustawa została przyjęta. Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej należy, podobnie jak na Litwie, do prezydenta i rządu. Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą, a także tak zwane prawo weta, które oznacza, że prezydent może sprzeciwić się wejściu w życie ustawy uchwalonej przez parlament. W przypadku skorzystania przez prezydenta z tego uprawnienia, ustawa z powrotem trafia do Sejmu, który, żeby odrzucić prezydenckie weto, musi uchwalić ją ponownie większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Jeśli się to uda, weto zostaje przełamane, a prezydent ma obowiązek podpisania ustawy. Oprócz tego prezydent m.in. mianuje sędziów, obsadza niektóre urzędy i stosuje prawo łaski. Rząd, pozostając podobnie jak na Litwie odpowiedzialny przed Sejmem, prowadzi bieżącą politykę państwa, opracowuje i wykonuje budżet oraz posiada inicjatywę ustawodawczą. Zgodnie z jednym z najważniejszych wymogów demokratyzmu, władza sądownicza, tak jak na Litwie, jest niezależna od dwóch pozostałych władz, a sędziowie są niezawiśli. Polska i Litwa to tak zwane państwa unitarne, co oznacza, że jednostki podziału terytorialnego nie mają autonomii w ramach państwa. Sprawują one jedynie część uprawnień władczych wobec obywateli z powierzenia władzy centralnej. System prawny jest jednak jednakowy na obszarze całego kraju, mimo że polskie samorządy mają szersze uprawnienia od swych litewskich odpowiedników. Oprócz państw unitarnych istnieją także państwa złożone, inaczej nazywane federacjami. Państwa tego typu są swoistymi związkami swych części składowych, np. kantonów w Szwajcarii, landów w Niemczech czy stanów w Stanach Zjednoczonych. Części składowe mają szeroką autonomię, polegającą w szczególności na możliwości stanowienia prawa, niezależnie od władzy centralnej. Oznacza to, że podróżując po państwach złożonych, system prawny może zmieniać się w zależności od tego, w jakiej części kraju się znajdujemy. Władza centralna zachowuje jednak szereg kompetencji, w szczególności zaś ma ona monopol na prowadzenie polityki zagranicznej w imieniu całej federacji. Drodzy słuchacze, to już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Więcej informacji na temat władzy i jej aspektów znajdziecie w najbliższym wydaniu gazety Kurier Wileński, a także na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Serdecznie zapraszamy do czytania i do usłyszenia.
A na kolejną audycję projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele zapraszamy za 2 tygodnie w środę o 15:10 na antenie radia z Nadwili.